Prowadź nas, Duchu Święty, gdybyśmy słuchali Twojego Słowa, przyjmowali je, nawracali się, przyjmowali Ciebie. Moi drodzy, mamy koniec. Koniec roku liturgicznego. Już się zbliża. Za 2 tygodnie Adwent, pierwsza niedziela Adwentu. I kiedy jest koniec roku liturgicznego, Kościół daje nam takie właśnie Ewangelie. O końcu świata, o końcu naszego życia, o rzeczach ostatecznych, o tym, co się będzie działo pod koniec. Co będzie pod koniec? Będzie sąd. Pan będzie sądził ludy sprawiedliwie. W pierwszym czytaniu z proroka Malachiasza mamy zapowiedź dnia sądu. Wtedy w tym dniu nastąpi taki jednoznaczny podział. Po jednej stronie będą pyszni i czyniący krzywdę, a po drugiej stronie czczący imię Pana zastępów, czyli zachowujący Jego przykazania. I to słońce sprawiedliwości, które wtedy wzejdzie, Chrystus jest tym słowem, tym słońcem, On właśnie, bo to jest Jego tytuł, tak zadecyduje i taki los wyznaczy. Dla złych spali ich jak słomę. Ktoś kiedyś wiedział, jak pali się słoma? Strasznie szybko. Nic jej nie zostaje. Nawet za bardzo popiołu nie ma. Tak, taka będzie kara zniszczenia, unicestwienia. A z drugiej strony dla tych dobrych, czczących imię Najwyższego, oni doświadczą kojącego ognia sprawiedliwości, czyli nagrody i docenienia, uzdrowienia, które da im pełnię życia. I ten dzień, moi drodzy, czeka każdą i każdego z nas. Może się paruzji, czyli tego ostatecznego przyjścia Pana na końcu czasów, nie doczekamy, ale może doczekamy się dnia naszej śmierci i wtedy też będzie czas sądu szczegółowego. Nasza dusza zda sprawę przed Bogiem. I jest to sąd nieunikniony. I przyniesie właśnie karę albo nagrodę. No i teraz tak. Nas to interesuje, myślę, że wszystkich, jak tu się znaleźć po stronie owych nagrodzonych. Według tego słowa trzeba zrobić 3 rzeczy. Odrzucić pychę po pierwsze. Czym jest tu pycha? Pycha to znaczy, że ja jestem Bogiem. Że ja lepiej wiem. Że ja sam sobie poradzę. Że ja nie potrzebuję Boga. Że ja mam przewagę nad innymi. Jestem samodzielny jakby. Ja się sam zbawię. Poradzę sobie. Tak najogólniej to jest właśnie pycha. Ja wiem, co będę wybierał w życiu. Komu będę służył. Ja chcę być wolny. Pycha. Ja stawiam się w centrum, ja o wszystkim decyduję, ja sobie sam poradzę. To jest źródło wszelkich występków. To doprowadzi do tragedii. Nie jesteśmy tak stworzeni, żeby być samodzielni i być w centrum. Bym ja siebie postawił na tronie w centrum mego serca. Trzeba tego unikać, odrzucić. Zaraz powiem jak. I drugie, nie krzywdź innych. Takie proste. Nic kosztem drugiego. Kłaniają nam się przykazania od 4 do 10. Czasem nie widzimy, że krzywdzimy innych. Zwróćmy sobie na to uwagę, moi drodzy, w najbliższym czasie. Czy ktoś poza mnie nie płacze, nie męczy się z mego powodu? My chcemy dobrze, a może cierpią inni. I w końcu ta trzecia rzecz, bardzo pozytywna. Czcić imię Boga. Czcić Jego imię. Nie chodzi tutaj o mówienie jakichś pozytywnych słów o Panu Bogu, dobrych, miłych słów. Nie chodzi o same słowa. Chodzi o postawę. Czcić Jego imię. To oddawać Mu cześć. Czyli paść przed Bogiem na kolana. Uznać Jego władzę. Spróbujmy, moi drodzy, dzisiaj, kiedy będzie przeistoczenie, kiedy będzie tu Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, chwalebny Chrystus, będzie nam się objawiał i ukazywał. Uklęknijmy wtedy, oddajmy Mu pokłon, tak świadomie. To jest mój Pan i Bóg. To On mną rządzi. to on tutaj jest pierwszorzędny, najważniejszy, najistotniejszy. On może kierować moim życiem. To jest najlepsze dla mnie. Oddajmy taki pokłon, wręcz fizycznie. Schylmy się, tak świadomie. To jest to, do czego jesteśmy powołani. Oddawać Bogu cześć i chwałę. Padać przed Nim, jak wielu osób padało przed Jezusem na kolanach. Nawet tydzień temu ten trędowaty Samarytanin padł do stóp Jezusa. Właśnie. Rzadko to robimy, mało o tym myślimy. Przed jakimś obrazem, figurą, umieć tak paść świadomie. Panie, oddaję Ci cześć. Ty jesteś Panem, Ty jesteś Królem. Bardzo ważne. Oddać cześć Bogu. To nie tylko taki gest. Chociaż cześć jest ważny i nam przypomina najistotniejsze, że On tu jest w centrum. Ale to właśnie przyjąć takie założenie, że Bóg jest Bogiem, Stwórcą, potężnym, a ja jestem tylko stworzeniem, kruchym i słabym. On wie lepiej. On mnie poprowadzi. On jest mi potrzebny. Bez Niego się nie zbawię. On jest ponade mną i jest ponad każdym człowiekiem. On mi daje przykazania i ja ufając Mu zachowuję je. To jest czczenie imienia Boga. To jest oddawanie Bogu czci. I chodzi o taką postawę w sercu. Ugruntowaną, zakorzenioną, trwałą. Do tego mamy dążyć. I to przynosi zbawienie. To przynosi pełnię życia. To przynosi wygranie sądu. Wytrwanie przy imieniu Boga. Trwanie w czci Boga. Zachwala nam dziś Ewangelia. Wytrwać w Panu. To jest hasło tej homilii. Wytrwajcie w Panu. W oddawaniu Mu czci. Nie pozwólcie, żeby nic innego zajęło Jego miejsce. Żeby moim bożkiem, pieniądze, sprawy, rodzina nawet, zdrowie, jakieś problemy, moje lęki, ochrona siebie, żeby to nie było moim bożkiem, tylko Pan. Uciekam się do Pana. Jemu ufam, Jemu daję cześć. Ewangelia dziś mówi, przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. Mamy dziś bardzo bogaty fragment Ewangelii, taki wiele wątków podejmuje. Można by rzec, że on rozważa te sprawy, które będą przed końcem świata, które gdzieś tam będą dotykały ten świat. I Jezus w tym naszym pouczeniu, w tej perykopie ewangelicznej, w tym fragmencie, widać w nich jedną rzecz. Ten Jezus troszczy się o swoich uczniów, troszczy się o nas i tłumaczy im pewne rzeczy. Przygotowuje na różne wydarzenia, które się pojawią. Ostrzega, tłumaczy, ale też pociesza, umacnia. Niektóre z tych treści wydarzyły się w zasadzie już po napisaniu tej Ewangelii. Zburzenie Jerozolimy, moi drodzy, było po napisaniu tej Ewangelii. Czytelnicy wiedzieli, o czym Jezus mówi. I że to się spełniło. Oni słyszeli. Niektórzy może widzieli zwaloną świątynię jerozolimską. Niektóre rzeczy były aktualne podczas ich życia. Właśnie przewroty, czy jakieś tam prześladowania. Także. Ale na przykład te wojny, katastrofy i klęski żywiołowe to już jest koniec czasów. I na razie chyba tego nawet my nie widzimy. Jaka jest nauka dla nas? Mamy takie cztery elementy. I to troszeczkę opiszemy. Pierwsze to zniszczenie Jerozolimy. Drugie to wojny, przewroty i możliwość oszukania przez tych fałszywych proroków. Trzecie to prześladowania chrześcijan. I czwarte w końcu te katastrofy przed samym końcem świata. Taka jest właściwa kolejność, chociaż Jezus to inaczej tutaj nam opowiada. Mamy tą świątynię i jej zniszczenie. Moi drodzy, to naprawdę była niesamowita, piękna i potężna budowla. W zasadzie jeszcze za czasów Jezusa ją kończono. Do 60 roku życia ją kończono. 60 roku naszej ery ją kończono. Tuż przed jej zburzeniem w zasadzie ją jeszcze wykańczano. 15 hektarów, słuchajcie. Taki był dziedziniec ten największy, najszerszy. Mury, czasami do 50 metrów w niektórych miejscach. Piękne zdobienia. Przybytek był cały obłożony złotem, słuchajcie. Także to wszystko, jak słońce wschodziło, się mieniło, lśniło, błyszczało. Portyki po 44 metry, wzwyż i wszerz. Niesamowita budowla. Ten, kto nigdy nie widział świątyni Heroda, nigdy w swym życiu nie widział wspaniałej budowli, mówił Talmud. I moi drodzy, co? Przyszedł Tytus, 4 legiony Rzymian i zmiótł świątynię. Tą zasadniczą część. Zostały fragmenty murów do dzisiaj. Ciekawe, że Izraelici, Żydzi próbowali odbudować wiele razy. Jako im się nigdy nie udało. Jakieś były przeszkody w historii. Niesamowita sprawa. Taka wielka budowla. A tak Pan poprowadził sprawę. On, który kieruje losami historii i dziejami świata. Sprawdziło się słowo Jezusa i sprawdzi się reszta. Jaka jest nauka dla nas? Pouczenie od Jezusa. Najwspanialsze rzeczy tego świata upadną, zniszczą, będą rozburzone. Ten świat materialny upadnie. Nie zachwycaj się, mój drogi, zbytnio tym światem. Nie przywiązuj się. Nie przeceniaj tego świata. On jest kruchy i słaby. Miejmy taki zdrowy dystans. Nie chodzi o to, żeby lekceważyć tego świata. Pogardzać nim. Tak troszeczkę wyszło właśnie w tym drugim liście do Tesaloniczan, kiedy niektórzy przestali się interesować, przestali pracować, zabiegać o ten świat. Nie o to chodzi. Ale taki dystans, takie właściwe patrzenie, właściwa miara rzeczy, to jest tylko ułomne, kruche, stworzone. Człowiek to stworzył, człowiek to może rozburzyć, zniszczyć. Warto o tym pamiętać. Drugi wątek, który się pojawia, to wojny, przewroty i fałszywi nauczyciele. I tak rzeczywiście się działo. W czasach świętego Łukasza chociażby były przewroty w Rzymie, po śmierci Nerona, walki o władzę. I pojawiali się owi fałszywi nauczyciele. Kościół w 150 roku miał olbrzymi problem z wieloma chrześcijanami, którzy właśnie dali się zwieść i wychodzili na pustynię, czekali na Pana, nic nie robili. No duża była akcja duszpasterska w tamtych czasach, żeby to uporządkować, żeby oni wrócili do pracy, do normalnego funkcjonowania w swoich powołaniach. Ale właśnie, Jezus mówi, wojny, przewroty, ale nie zaraz nastąpi koniec. Jeszcze nie teraz. Jezus jakby mówi nam, bo dzisiaj też są fałszywi nauczyciele. Coraz więcej. Różnych nauk, pomysłów. Mamy pluralizm, każdy mówi, co chce. W internecie każdy zamieszcza, co chce. Jezus mówi, wytrwajcie w mojej nauce. Nie pogubcie się. Nie panikujcie, gdy będą wojny wokół was i przewroty. Nie słuchajcie fałszywych nauczycieli, którzy będą zapowiadali, że to koniec. Już te koncepcje religijne będą tutaj wam przedstawiali. Różne wizje świata, końca świata. Nauka dla nas, nie kojarzymy wojen i przewrotów z końcem świata. Nie słuchamy fałszywych nauczycieli. Słuchaj papieża, słuchaj biskupów, nauki Kościoła, katechizmu Kościoła katolickiego. Tutaj mamy prawdziwą naukę i wiedzę. Zdrową, Bożą. Uważaj, nie słuchaj różnych takich miejscowych proroków. Tu mamy takiego na naszej diecezji księdza Natanka. Przykra sprawa, trudna. Nie możemy go słuchać. Celebryci często mówią o Kościele. Czy wypowiadają się na temat właśnie wiary. Nie ma ich co słuchać. Uważaj, nie słuchaj. Świeckich stacji telewizji, jakichś portali. Czy tych stacji radiowych, które nie czczą Boga. Po świecku tylko myślą. Bardzo być ostrożnym w różnych koncepcjach wiary, moralności. Dzisiaj mamy tego bardzo dużo. Różne pomysły są. Nie ulegać ich propagandzie. Przypuszczeniom, dywagacjom. My mamy taki fundament. Mamy Kościół, naukę Kościoła, Słowo Boże. To jest ostrzeżenie kochającego Jezusa. Byśmy nie byli zwiedzeni. Byśmy się nie pogubili. I trzeci wątek to prześladowania. Taki trudny wątek. Myślę, że te, które rozpoczęły się zaraz na początku chrześcijaństwa, były za czasów Łukasza, który nam tę Ewangelię daje. I wiemy, że trwają do dzisiaj. Teraz mocniej słyszymy o tym w Afryce, w Syrii, w Indiach. Są konkrety. Tydzień temu był właśnie Dzień Solidarności z prześladowanym kościołem w Nigerii. Gdzie niszczą kościoły, spalają, prześladują ludzi, niszczą szkoły. Trudny wątek. Jezus mówi o tym, że właśnie widzimy, że to się dzieje. To się dzieje. Jezus mówi o tym, co ma się dziać i będzie się działo. Ostrzega. Ale też chce, żebyśmy się nastawili odpowiednio, przygotowali do tego. Bo tak po prostu będzie, jak widzimy, jest. Jak widzimy, jest. Jezusa prześladowali i Jego uczniów będą prześladowali, moi drodzy. Nie ma się co tutaj dziwić, ani zastanawiać, dlaczego, czemu, po co. I mamy tutaj, w tym fragmencie Ewangelii, przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i więzień, do królów, namiestników, będą was wlec. To znaczy, że i od Żydów, synagoga, jak i od pogan, królowie, namiestnicy, chrześcijanie będą atakowani, prześladowani. I nawet najbliżsi ludzie, tak, rodzina, przyjaciele, rodzice, krewni, najbliżsi wydadzą, a nawet może o śmierć przyprawią. Zapomną o tych więzach pokrewieństwa, bliskości. Tak jakoś będzie odraza w nich do chrześcijaństwa. Tak się może zdarzyć. Będziemy w nienawiści u wszystkich, jak mówi ta Ewangelia, z powodu imienia Jezus. Będziemy wrogami publicznymi, wrogami rodzaju ludzkiego. Boisz się? Boisz się? Bo ja się boję. Ja się boję. Tak jest. Oczywiście nie będzie to zawsze. Nie cały czas i nie wszędzie. Ale to jest dla nas wskazanie, by nie uśpić czujności, przygotować nas, aby nas wychować na mężnych i gotowych na każde poświęcenie uczniów. To będzie test, moi drodzy, dla nas. To będzie dla nas test. Kto wytrwa przy Jezusie, a kto go zostawi? Kto zostawi Jezusa, bo to de facto On będzie prześladowany w nas. To będzie Jezus prześladowany. Tak jak powiedział Jezus do Szawła, dlaczego mnie prześladujesz? Nie Kościół, nie chrześcijan. Jego. I tu tak samo będzie. Jesteśmy mocni na tyle, by wytrwać. Nie porzucimy Jezusa, naszej wiary. Już dzisiaj przez media i inne takie sprawy łatwo porzucamy naszą wiarę. Przez wygodne życie, właśnie jakąś propagandę. A co dopiero, gdy przyjdą prześladowania? Nie wiem. Ale ważne jest to, moi kochani, i to jest niezwykłe, że Jezus wtedy będzie działał. Jezus mówi, że będą prześladowania, dotkną nas, ale On wtedy będzie działał. Będzie obecny w tym. I chce, co więcej, to jest absurdalne, czy jakieś takie nietypowe, paradoksalne, paradoksalne. On chce, żebyśmy dawali wtedy świadectwo, żebyśmy głosili kerygmę, mówili, że Jezus żyje, że umarł i zmartwychwstał i żyje i że może dać ci życie. Tym właśnie różnym naszym prześladowcom. Niezwykła sprawa. Tak jakby mieli nas zastąpić. My może umrzemy, a on, ten, który był moim prześladowcą, nagle zastąpi mnie. No takie paradoksalne. Niezwykłe. Jezus chce, żebyśmy wtedy przysparzali mu nowych członków. Raczej on chce, żebyśmy się wtedy poddali działaniu Ducha Świętego, bo o tym on mówi. Nie przygotowujcie sobie obrony. Ja wam dam wymowę i mądrość. Da nam Ducha Świętego, który będzie przez nas mówił, oddziaływał. I to tak jest, to się czasami dzieje, już dzisiaj się dzieje. Gdzieś tam w Chinach, wiecie, że chrześcijanie szkolą się, jak ewangelizować strażników, którzy będą ich wieźli na rozstrzelanie. Rozumiecie? Naprawdę. Oni na serio wzięli do siebie to słowo. Tak się dzieje. Przedwczoraj słyszałem takiego ewangelizatora szwedzkiego na forum CCC, który opowiadał, jest takim, założył taką stowarzyszenie kościołów, które ewangelizują w Szwecji. I zaprosił go na taki talk show, taki najbardziej popularny właśnie szwedzki dziennikarz. Program taki strasznie popularny, ma czwarty co do popularności w Szwecji. Nie. I właśnie zaprosił go bardzo człowiek sceptyczny do chrześcijaństwa, wręcz wrogi, nieprzyjazny, niewierzący. Tak? No i ten Ulf zgodził się, rozmawiają tam o wierze, on zachowuje spokój. W pewnym momencie ten puszcza klip, ten dziennikarz. Taki klip, gdzie właśnie jest msza, właśnie charyzmatyczna, tak jak nasza, można by rzec. I tam ludzie mówią w różnych językach właśnie. Modlą się takim głośno językami. I on się śmieje, no co to jest? Kto to takie coś widział? Co to w ogóle jest zabawa i w ogóle, nie? A wtedy ten Ulf mówi, no to Bóg daje takie dary, że ludzie mówią językami obcymi, a czasami mówią językiem aniołów. I tego gościa zamurowało. Speszył się jakoś. Coś go dotknęło wtedy, słuchajcie. Coś go dotknęło. I wiecie, że on się po tym programie nawrócił? Został chrześcijaninem i codziennie głosi Jezusa. Przez taką prostą rozmowę. Z kimś, kto właśnie był poddany Duchowi Świętemu. Tak się dzieje. Nawet dzisiaj. Zobaczcie, co tu mamy. Jezus działa tam, gdzie dla nas jest strasznie. Gdzie jest lęk, przerażenie, gdzie jest prześladowanie, klęska. A Jezus mówi, nie brońcie się, ja wam dam wymowę, ja pozyskam nowych dla zbawienia. Bo będziecie mieli kontakt z poganami, ja będę mógł działać na nich dzięki temu. Zobaczcie, co tutaj mamy. Jezus kontroluje całą sytuację. Będzie z nami. Mówi, włos wam z głowy nie spadnie. Nie chodzi tutaj o to takie dosłowne odczytanie tego słowa, że rzeczywiście nie stanie się fizyczna krzywda. Nie, tu chodzi o głębsze rozumienie. Że Jezus będzie z nami obecny. Że będzie się opiekował tak, że nikt nie zdoła nam wyrządzić rzeczywistej szkody. To znaczy, nikt nam nie zdoła odebrać życia wiecznego. To była największa strata. Utrata wiary, utrata Jezusa, sprzeniewierzenie się Jemu. Tak może być, że świadcząc o Jezusie może się zdarzyć, że stracimy nasze życie, jakieś korzyści doczesne, ale w zamian zyskujemy wieczne. I tak jest w mentalności Kościoła. Zobaczcie. Jak ktoś umrze jako męczennik, prawie natychmiast łatwo go uczynić beatyfikowanym czy kanonizowanym. Nie ma procesu w ogóle prawie. A jak ktoś normalnie umrze, tak powiem, to się sprawdza heroiczność cnót, są badania, wiecie, wywiady, zbieranie materiałów. Olbrzymi proces właśnie trwa na różnych poziomach, decyzjalnym, w Rzymie, żeby właśnie ustalić. Jeszcze musi być cud. O, cud musi być, nie ma cudu, nie. A tutaj męczeństwo od razu można beatyfikować. Bo to jest świadek. Ktoś naprawdę żył Jezusem. I wygrał test w tym momencie, kiedy trzeba było. Wytrwał przy Jezusie. Opowiedział się za Nim. I stracił może to życie, ale wygrał wieczność. I ktoś jest przekonany, że wygrał wieczność, dlatego go od razu beatyfikuje. I mówi, on jest w niebie. Można się do niego modlić. Za jego wstawiennictwem. Taka jest prawda. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. Ostatnie zdanie z Ewangelii. Kolejny optymistyczny akcent, który nam daje Jezus. Zachęta, by wytrwać. By rozwinąć postawę wytrwałości, żeby żaden ucisk, przeciwności, jakakolwiek forma prześladowania nie osłabiła wierności chrześcijan. Wytrwałość, która nie jest jakąś biernością, takim pozwalaniem, żeby ktoś robił ze mną, co chce. To jest świadoma, aktywna postawa trwania przy Jezusie. Liczenia na Jego pomoc, że mnie nie zostawi. Bo ja jestem Mu wierny, to On mi też będzie wierny. Czerpanie siły od Niego, wyczekiwanie nagrody od Niego. Za tą wierność. Mamy prawo wyczekiwać nagrody od Jezusa. Kochani, trwajmy w tej wytrwałości. Może nas prześladują, nie wiem, nałogi, choroby, jakieś niedogodności, kłopoty, braki. Zewnętrzne, finansowe. Tutaj przy Panu uczmy się chwalić Go mimo wszystko. Dziękować Mu mimo wszystko. Być na Eucharystii mimo wszystko. Pójść na modlitwę mimo wszystko. Jakichś buntów, różnych uczuć, zamieszania, jakichś ciemności, depresji. Bądźmy przy Bogu, trwajmy przy Panu. Pokaż Bogu swoją lojalność. Mimo wszystko. Mimo tego, że nie rozumiesz tego, co się dzieje w swoim życiu. Walczysz z chorobą, modlisz się, żebyś wyzdrowiał już tyle lat i nic się nie dzieje. Pokaż Jezusowi wytrwałość. Wytrwaj. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Tak mówi Słowo. A z czasem zobaczysz niesamowite owoce, jakie to przynosi. Ta wytrwałość i trwanie przy Panu, oddawanie Mu czci mimo wszystko. Mimo lęku, mimo buntu, mimo złości, mimo smutku, przygnębienia. Zobaczysz, jakie dobro spłynie na Twą duszę i na Ciebie. I na koniec, moi kochani, nawiążemy do listu Pawła, do Tesaloniczan. Jaka jest sytuacja? To jest ten drugi wątek, czyli mamy wojny, przewroty oraz właśnie pojawiają się fałszywi nauczyciele. I to są czasy tego listu. I Tesaloniczanie, niektórzy ulegli tym fałszywym nauczycielom. Zapomnieli o tej właśnie Ewangelii, że nie zaraz nastąpi koniec. Wydawało się, że już właśnie zaraz. Są przewroty, wojny, no to zaraz Pan przyjdzie. I co zaczęli robić? Nic. Po prostu odpuścili sobie robotę, mówiąc tak kolokwialnie. Tak? Przestali pracować, przestali się rozwijać, przestali tam usprawniać. Zaczęli wegetować. Takie prymitywne życie prowadzić. Bo po co? Przecież zaraz Pan przyjdzie. To po co się męczyć? Po co coś jeszcze usprawniać? Zaraz będzie koniec świata, wszystko to będzie już nieważne, zniszczone i tak dalej. Czekaj na przyjście Pana. No i tutaj święty Paweł ich przywołuje do porządku. I mówi tak. Tym przeto nakazujemy i napominamy ich Panu Jezusie, aby pracując ze spokojem własny chleb jedli. Każe im wziąć się do roboty. I daje sam przykład samego siebie, mówiąc tam wcześniej, nie jedliśmy za darmo chleba, pracowaliśmy w trudzie i zmęczeniu, w dnie i w nocy, aby dla nikogo nie być ciężarem. Jest to takie piękne dowartościowanie naszej ludzkiej pracy. Mamy się oczywiście rozwijać duchowo, to jest bardzo ważne. Naszą wiarę, naszą modlitwę, przywiązanie do Jezusa, to trwanie w Jezusie. Ale zgodnie z naszym powołaniem robić swoją robotę. Rób swoje. Siedź w budzie, czyli siedź na modlitwie. Miej taką ostoję modlitewną. Nie? Siedź w budzie i rób swoje. I pracuj w swoim powołaniu. Tak masz pracować. I tutaj praca ma wartość samą w sobie. Nie liczy się, że wartościowsza praca jest intelektualna czy duchowa, a fizyczna nie. Broń Boże, Jezus pracował fizycznie kupę lat. Z 20? Fizycznie pracował. Cieśla. Rolnik być może. Pomagał też w polu. To jest piękne, że praca ma wartość sama w sobie. Nie musi być jakaś wzniosła, nie musi być ofiarowana Bogu. Kiedy pracujemy szczerze, to wtedy ta nasza praca to jest udział w takim stwórczym dziele Boga. Jest to okazja do miłości bliźniego. Piękna sprawa. Służymy Bogu. Razem z Nim stwarzamy ten świat, usprawniamy ten świat. To jest piękne. Ale także, jak mówi nam Sobór Watykański II w Gaudium et Spes, że także w jakiś sposób mamy nadzieję, że przez ofiarowaną Bogu pracę człowiek włącza się w samo odkupieńcze dzieło Jezusa Chrystusa. Czyli jakby zbawiamy świat przez naszą pracę. Pamiętajmy o tym. Nie jest ważne, co robisz właśnie, ale ważne jest, jak robisz. Czy robisz to rzetelnie, uczciwie? Nauka, robienie śniadania, tak? Wynoszenie śmieci, czy jakaś inna cięższa praca zawodowa, konkretna. Uczciwie, rzetelnie, jak trzeba, porządnie. I z też sercem, z takim przekonaniem. Pamiętaj, twoje uczynki pójdą za tobą na sąd. Także twoja praca, czasami ciężka, niedoceniona, niezauważana, może cię upokarza, uważa, że jest gorsza, że jest słabsza. To przed Panem nie ma znaczenia. Jeżeli ty to robisz sercem, rzetelnie, bo odkryłeś, że to masz teraz robić, takie masz możliwości, nie masz innych, to będzie dobre. To będzie zaliczone ci na plus po tamtej stronie. Pamiętaj, nie wstydź się. Jak dla Pana ją wykonuj. Żyjemy dla Pana, pracujemy dla Pana. Dla Boga to rób rzetelnie. Nikt o niej nie zobaczy. Nikt nie doceni. Rób to dla Pana. Zobaczysz. Zbierasz sobie skarby po tamtej stronie. Moi kochani, podsumowując, jeden wniosek. Wytrwać przy Jezusie. Czcić Jego imię. Rzeczywiście, żeby On był na pierwszym miejscu. I Jego się trzymać. Do Niego się modlić zawsze i wszędzie. Nie bać się jakichś wojen, przewrotów. Nie dać, żeby lęk wszedł. Jestem u Pana. Pan kontroluje wszystko. Trwamy przy Panu. To On jest takim światłem i żadne mroki się nie mogą przebić. Nie dać się zwieść różnym pogłoskom, różnym modom, takim czy siakim. Nie przestraszyć się prześladowań. Pan wszystko kontroluje. Od razu, kiedy widzimy jakieś lęki przychodzą, Pan jest. Pan kontroluje. On jest obecny. Bo ja jestem z Nim, Jemu służę wiernie i On mnie nie zostawi, bo nikogo nie zostawi. I to nas może uspokajać. I umacniajmy naszą wytrwałość. Przez modlitwę, przez sakrament, naszą wiarę, to właśnie przeżywanie Jezusa jako Pana. Przez spełnienie Jego woli, solidną pracę w swoim powołaniu właśnie. czytanie słowa, wytrwać przy Jezusie mimo wszystko. Wytrwaj przy Jezusie mimo wszystko, proszę Cię. A nie będziesz pozbawiony swojej nagrody. Ucz się w każdym momencie do Niego wołać. W każdym momencie Go uwielbiać, wysławiać. Zobaczysz, On to doceni. On odpowie. Może nie od razu, ale odpowie. Ostatecznie nagrodą w niebie. Obyś jej doświadczył.